Kochany nasz księże kustoszu, księże Jacku, drogi księże Mirosławie, przewodniczący dzisiejszej liturgii, no i kiedy tak patrzę na trzeszczący w szwach kościół, nie mogę powiedzieć inaczej, jak witam cię, Jacku ze szpak. Bo to ty sprawiłeś, że dzisiaj szpaki dziubnęły Janu frekwencyjnie. Ale daj Boże, by i inne parafie w tej roli się odnalazły. Witam was, drodzy uczestnicy dzisiejszych modlitw i przede wszystkim drodzy radiosłuchacze. Dzisiaj mam mówić o modlitwie. To zacznijmy razem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I bardzo pięknie. Chciałem was trochę uszczypnąć dzisiaj. Zaczęliśmy modlitwę znakiem Krzyża Świętego. Czyli wymieniliśmy trzy osoby boskie. I muszę was pochwalić, żeście dobrze weszli w modlitwę. A dlaczego, to zaraz powiem. 150 lat temu zmarł święty Jan Bosko, ksiądz, założyciel Salezjanów, który prawie całe życie kapłańskie przechodził w jednej sutanie. Ale ta sutana była cerowana w trzech miejscach, nieustannie. W jakich miejscach? A opatrzcie, słuchacze radia tego nie widzą, ale na wysokości ramion i tu na wysokości klatki piersiowej. To znaczy co? To znaczy, że ten kapłan, wchodząc do świątyni, sięgał po wodę święconą i czynił znak Krzyża Świętego. Tak dobitnie, tak mocno, że poprzecierał sutanę w tych miejscach wielokroć razy i dlatego była cerowana. Ale, moi drodzy, czasami spójrzmy w naszych kościołach, zwłaszcza jak się już rozpocznie msza, albo nawet i nie, w momencie, kiedy kapłan wzywa do modlitwy i mówi mi Ojca, wszyscy łapią się też za dłoń prawą i czasami robią to pięknie, tak jak wyście to zrobili dzisiaj. A czasami jest to znak cierpiącego na chorobę Parkinsona. O takie kółeczko tutaj gdzieś na wysokości, nie wiem, przez radio też nie widać tego miejsca, co pokazuje. Moi drodzy, no właśnie. Ile razy w życiu dobrze się przeżegnałem? Ile razy w życiu rozpocząłem właściwie modlitwę? Przypomnijmy, jak mamusia nas, paciorka, uczyła, to nie tylko dokładnie się przeżegnać, ale ucałuj Boże. Poszukajmy, tak w myśli oczywiście, poszukajmy medalika, szkaplerza może, czy krzyżyk zawieszony. I duchowo ucałujmy go teraz. Jeżeli go nie mamy, no to jest jeszcze coś do zrobienia. Jak to z tą modlitwą było? Otóż apostołowie zauważyli, że Pan Jezus odchodził i był w samotności. Nigdzie Pan Jezus nie mówi nam, żebyśmy się zamykali jedni od drugich oddzielnie w izdebce i się modlili. Gromadził nas do modlitwy. I kiedy poprosili go, Panie, naucz nas się modlić, Pan Jezus wyciągnął najprostsze słowa, jakie tylko można było w tym momencie stworzyć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, wszędzie, prawdopodobnie pokazał gestem, o co chodzi. Nawiązał taki kontakt z apostołami, ta modlitwa im się spodobała. Oni uczyli tej modlitwy i dziś ta modlitwa, choć niektórzy mają tam zastrzeżenie do tłumaczenia i nie wódź nas na pokuszenie, ale to może byli na wagarach wtedy, kiedy to było tak naprawdę wyjaśniane. One nie są przypadkiem użyte, takie właśnie słowa. Moi drodzy, dzisiaj ta modlitwa jest tłumaczona na różne języki. I równo w każdym języku pięknie ta modlitwa brzmi. Należy postawić pytanie, czy mamy problemy z modlitwą? Chyba każdy powie, że ma. Każdy, no bo tak jest, modlitwa jest trudną sztuką. Na pewno modlitwa musi mieć swoje odniesienie do kogoś. Nie można modlić się tak jakby do obrazu, a obraz ani razu. To jest żadna modlitwa. Modlitwa to musi być konkretny dialog. Muszę w jakiś sposób zbliżyć się do Boga, Boga Ojca, do Jezusa Chrystusa, czy o wstawiennictwo prosząc Matki Bożej do jej wizerunku, by rzeczywiście zanieść moją intencję. Moja intencja musi być wzbudzona. Modlitwa nie może być czczym gadaniem. Panie Jezu, jeżeli jestem godny przedłożyć Ci taką intencję, ale niech się dzieje Twoja wola. Ja pragnę tego, ale Ty widzisz może to inaczej. Niech się względem mojej intencji spełni Twoja wola. Ja już w życiu kapłańskim miałem taką sytuację. Nie powiem, gdzie to było, ale na terenie diecezji, kiedy pewna osoba zamówiła mszę świętą o zdrowie. No i na drugi dzień po tej mszy świętej przychodzi. Ja oczekuję, że pewnie jeszcze będzie jakaś modlitwa zamawiana. Nie chcę wycofać pieniądze, bo no, nadal choruje ta osoba. A więc można i tak Pana Boga zmuszać do spełnienia mojej intencji. Jednak w życiu każdego z nas pojawiają się piękne chwile modlitwy, które pamiętamy. Może byliśmy w Rzymie, może w Ziemi Świętej, może w Częstochowie, nie wiem. Może w Szpakach na modlitwach, może w Kodniu. Gdzie nam się nie dłużyło. Te śpiewy, te modlitwy wspólne były tak piękne, tak urocze, że nie zerkaliśmy na zegarek, było cudownie. Bywały takie chwile. Ja pamiętam swoją pierwszą mszę prymicyjną. Pragnąłem, żeby ona trwała jak najdłużej. Upajałem się tym, co tam do mnie docierało. Te natchnienia, te wszelkie marzenia. Ale moi drodzy, są i takie oschłe chwile, kiedy ta modlitwa idzie nam jak krew z nosa. I właśnie pytanie, która z tych modlitw jest bardziej miła Panu Bogu? My czasami robimy wyrzuty sumienia, że no modliłam się, nawet pojechałem do Częstochowy, godzinę, dwie na kolanach, no i tak na sucho, tak nic ta modlitwa mi nie szła. A właśnie może w oczach Bożych była to największa w życiu Twoja modlitwa. Dlatego, że nie soliłaś tam ani w ilości słów, ani w ilości intencji. Trwałaś, byłaś na modlitwie. Znany jest z literatury, co prawda, taki epizod o grajku i o królu. Król lubił, jak grajek go rozbawiał graniem na flecie. Ale w pewnym momencie ten grajek stracił słuch muzyczny. Niemniej jednak te techniczne opanowanie instrumentu pozostało, więc Wobec króla grał, ale już dwór nie chciał go słuchać. Jednak król go słuchał, bo to właśnie jego grajek grał. A więc w tej suchej modlitwie, chociaż innym się wydaje, że jesteśmy jacyś tacy wstrętni, to nasz król nas słucha, bo my wtedy, właśnie wtedy mówimy do niego. Wielu z nas pamięta historię Ludwika van Beethovena, który stracił słuch. I oto w czasie, kiedy dyrygował chórem, orkiestrą, czy wszystkim naraz wtedy, kiedy skończył dyrygowanie, zamilkła orkiestra, chóry, odezwały się gdzieś tam na widowni rzęsiste brawa. On tego nie słyszał, on stracił słuch. I w tym momencie podszedł ktoś z uczestników, odwrócił go fizycznie, odwrócił go twarzą do publiczności i ten dopiero zobaczył, jakie zdobywa owacje. A więc wcale nie wiedział, że on, który w tym momencie ten słuch utracił, że przyniesie taką satysfakcję dla słuchaczy. Jeden z papieży powiedział, że tylko raz w życiu odczuwał w czasie modlitwy działanie Boga. Jakimiż ciernistymi drogami prowadził go Pan Bóg na stolicę Piotrową. Raz w życiu. A kto czytał dzienniczek Faustyny Kowalskiej, Teresy od Dzieciątka Jezus, niech tam policzy, ile było satysfakcji osobistej, wewnętrznej z modlitwy. Nie było nic. Modlitwa była trudna. I my, moi drodzy, też podążamy często w pielgrzymowaniu do sanktuariów łatwych. Matka Boża uśmiechnięta, Dziecię Boże do pogłaskania na lewym bądź prawym ręku. Ale modlić się u męczenników, pielgrzymować do męczenników, jest to wielka łaska. I wielu z nas sam siebie dyscyplinuje, by tu być, by skosztować tej trudnej, często oschłej modlitwy. Benedykt XVI, kiedy był w Polsce, powiedział: Bóg milczy, ale działa. I coś w tym jest. I coś w tym jest. Coś to odnosi się też do naszych męczenników. Oni tu są. Słyszymy taki cud gdzieś tam daleko, nas nie dotyczący, ale nam to wystarcza. Może mój tutaj przyjazd sprawia, że męczennicy są pobudzani do wypraszania nam kolejnych cudów. Nie ulegajmy pokusie rezygnacji. Jak powiedział arcybiskup Michalik niedawno, że w Polsce mnóstwo ludzi się modli, bo i tak wielu zarzuciło modlitwę. I to jest prawda, że są ludzie zrezygnowani, bo modlitwa nic nie daje, bo sakramenty nic nie dają, rezygnują. Pozostaje jednak wciąż pytanie, które stawiał podczas swojej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II. Jak się modlić? Oto pierwsza, ta najbardziej znana forma modlitwy to po prostu słowo, które może przyjąć zabarwienie błagalne, dziękczynne, ekspiacyjne lub uwielbienie, jakkolwiek. Nie może to być zbyt głośny szept. Kiedyś opowiadał mi jeden z kierowców, wziąłem na okazję panią, która stała przy drodze, czekała i zaledwie wsiadła do samochodu, zaczęła coś szeptać. Także ja nic nie rozumiałem, tylko szept. Domyślałem się potem, że chyba się modli. No tak, ale komu ta modlitwa w tym momencie potrzebna? Może słowo podziękowanie temu kierowcy, że jest taki ludzki, że się zatrzymał? A może, panie kierowco, przepraszam, nie chcę się narzucać w pana samochodzie. Odmówimy we dwoje pod twoją obronę i wystarczy. Wystarczy w tym momencie to zamiast cząstki różańca, bo zaraziłaś go modlitwą. Wcale niedługością modlitw mierzy się świętość. Jest jeszcze prostszy sposób modlitwy. Ten drugi sposób to modlitwa, która każe nam pamiętać na obecność Boga. Wystarczy uświadomić sobie w ciągu dnia, przy każdej czynności, jaką wykonujemy. Bóg na mnie patrzy, jestem z Bogiem. To nie ja robię, to my z Panem Bogiem robimy. Na pewno źle tego nie zrobimy. Innym sposobem modlitwy jest milczenie. To tak jak dwoje zakochanych. Z tego przedziału wieku tu wielu nie widzę w tym momencie. Ale pamiętam ze swojej młodości, to wystarczy patrzeć w oczy, nic nie mówić. I tak godzina po godzinie, aż do zmroku, prawda, bo potem się rozchodzą zawsze młodzi, aż do zmroku trwa. A więc to też jest sposób na dialog z Panem Bogiem, przed obrazem, przed Najświętszym Sakramentem. Jan Paweł II wiele godzin spędzał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Po Światowych Dniach Młodzieży we Francji, pamiętam, poprosił, aby zawieziono go gdzieś do sióstr, do kaplicy adoracji i tam pozostał na długie godziny zatopiony w modlitwie. Podszedł do niego jego kapelan i mówi, jego świątobliwość, może już dosyć, trzeba czas odpocząć. A Ojciec Święty mówi, Stasiu, ja tu odpoczywam. No nie do mnie, do kardynała. Nie pomylić się czasami. Także, moi drodzy, on trwał przed Jezusem, jak Maria, która obrała lepszą cząstkę, słuchając Jezusa. I jeszcze jedna forma modlitwy, gest. Dlaczego nie mogę się uśmiechać, wstydzę się przed Najświętszym Sakramentem do Pana Jezusa wystawionego. Kiedyś jeszcze jako kleryk pełniłem rolę ceremoniarza i właśnie tak biegnąc koło tego orszaku liturgicznego zauważyłem, jak młoda dziewczyna patrzy w kierunku monstrancji, patrzy na ten biały opłatek i uśmiecha się, rozmawia z tym, idzie i nieustannie tam się patrzy. Można gestem spojrzenia, gestem uśmiechu, można się, moi drodzy, modlić. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, kiedy umierała, w agonii była, zrywała z tych kwiatów, co dostała, płatki, obsypywała rany Pana Jezusa na krucyfiksie, by w sposób taki mistagogiczny, ulżyć cierpieniu Jezusa Chrystusa. Wielorakie są więc formy modlitwy. Nie ma jednak prawdziwej modlitwy bez asystencji Ducha Świętego. I jeżeli nie poprosimy Ducha Świętego o obecność, o asystencję w czasie modlitwy, to nasza modlitwa może być jedynie pobożnym wierszykiem albo jakoś taką realizacją swojej zachciewajki. Po prostu bez Ducha Świętego, bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć słowo Ojcze, a cóż dopiero prosić taki majestat jak samego Boga. Można modlić się różną, w różny sposób, przy pomocy różnej formy. Mamy powód, by tracić czas dla Jezusa. Jeżeli słowem tracić, możemy nazwać modlitwę, bo słowo tracić ma tu swój właściwy wymiar, o ile mówimy o zatraceniu się w Jezusie Chrystusie. Tak mówił papież, bo Jan Paweł II, bo przecież to jego w Wadowicach te słowa na świątyni czas ucieka, wieczność czeka, one wywarły, wycisnęły piętno na wierze, na wyobraźni, na duszy świętego Jana Pawła II. Ostrzega nas Kościół, abyśmy nie byli gadatliwi na modlitwie, abyśmy nie wynajmowali płaczek na pogrzeby, abyśmy nie stosowali Bóg wie jakiej nowej technologii, która przez melodię czy przez coś podnosi, zaciera często ciszę, a podnosi nasze emocje, pobudza do modlitwy. Do modlitwy nie można też nikogo, moi drodzy, zmusić. Ja tak życzyłem tutaj parze małżonków z Kornicy, żeby ktoś z potomków został księdzem. To jedynie pobożne życzenie, ale do tego nie można, bo zdarza się czasami, że i jest ten ksiądz upieczony w seminarium, ale on nosi na sobie powołanie swojej matki, która bardzo chciała mieć księdza w domu. I potem zaczyna się tragedia najczęściej. Dlatego też nie można i w modlitwie uszczęśliwiać kogoś rozkazami, że masz się modlić. Ja tak przytoczę krótko, bo to chyba już czas jest, tak? Kończy się. Ojciec samotnie wychowywał dwóch synów. Jeden skończył maturę, pójdzie na studia. Gdzie? Na medycynę. Ale przez czwartą klasę liceum, bo wtedy były czteroklasowe, ojciec rano i wieczorem z synem klękał do pacierza, brał książeczkę, mieli taką jedną książeczkę i tam pozakładane litanie poszczególne, nowenny i tak dalej. I to było codziennie. Wydawało się, że ten syn polubił modlitwę. I kiedy przyszedł moment rozstania, wyjeżdża na studia, na medycynę, ojciec błogosławi swojemu synowi, zapakował mu najbardziej potrzebne rzeczy, nawet i te żywnościowe. I jako ostatnią rzecz poszedł do szafy, wyjął książeczkę do nabożeństwa, tę książeczkę, z której modlili się, nic nie mówiąc wcześniej synowi, że do niej parę godzin temu zaglądał, wkładając w odpowiednie miejsca. Wtedy nie było po 500, teraz macie po 500 zł, takie banknoty już macie, dobrze, ja będę zbierał tacę, potem to zobaczę. Więc jakieś tam największe banknoty dwa włożył, w jednym, w drugim miejscu, wcisnął. Ten syn złapał na oczach taty tę książeczkę do serca, złożył, schował, no i pojechał na studia. No i tak było na tych studiach, że dwa tygodnie po wyjeździe tata przyszli kochane pieniążki, czy tam odwrotnie, bo trzeba zapłacić, bo trzeba kupić, bo trzeba to. No, za miesiąc czasu wszystkich świętych przyjeżdża synek, no i już z Laudetur Jezus Chrystus do ojca mówi i mówi, że wszyscy w okolicy lekarze to są byle jacy. On się na wielu rzeczy już za ten miesiąc nauczył, no i zaczyna tam krytykować wszystko. Ojciec nie poznaje syna, mówi, synu, co się z tobą, a jak z modlitwą? O tak, ojcze, on codziennie się modli. No dobrze, dobrze, mówisz, pieniążków nie masz, pokaż no tą książeczkę. No ojciec pamiętał, na których stronach to było. Otwiera, pokazuje synkowi. Widzisz, synku, gdybyś chociaż raz zajrzał, nie brakowałoby ci pieniędzy. Wiele skarbów jest zawartych w książeczkach, w modlitwach, ja nie mówię o tych materialnych, bo taki zbieg okoliczności. Ale moi drodzy, jaka była modlitwa błogosławionych męczenników z Pratulina? Wiemy na pewno, że nie była to czcza modlitwa. Nie mieli samochodów. Dzisiaj czasami widzimy w samochodzie wisi różaniec. On nigdy z tego lusterka nie jest zdjęty, nikt go nie odmawia. Czytam tabliczka od świętego Krzysztofa, no ale on jest, bo on jest pobożny. Oto męczenników podlaskich, pratulińskich nie posądzamy. Wiemy z procesu beatyfikacyjnego, że część z nich w czasie, kiedy byli ranni śmiertelnie, modlili się za swoich oprawców. To wiemy. Ale nie wiemy, czy umieli czytać, czy nie, ale umieli się na pewno modlić. I ja pozwoliłem słowami Władysława Syrokomli ująć to, co ja osobiście czuję o męczennikach podlaskich, jak mogli się modlić. Bo ci przodkowie, ci nasi starzy, brali hart ducha od Twych ołtarzy, bo swoje sprawy o każdej chwili z Bogiem zaczęli, z Bogiem kończyli. Amen.